Witam Państwa serdecznie. Jest z nami pani Emanuela Kalicka, autorka. Witam serdecznie.
Ja też witam. Dzień dobry.
I porozmawiamy o książce Między Tobą a Mną. To jest pewna część pewnej całości i w jaki sposób tworzyć i przedstawiać chociażby w tych pierwszych rozdziałach postaci, aby czytelnik, który tę książkę sięga jako taki pierwszy swój wybór i żeby się zorientował w postaciach.
Znaczy, wydaje mi się, że niespecjalnie trzeba sięgać od razu do przeszłości, bo w ten sposób książka jest obarczona dłużyznami, kiedy bardzo na siłę usiłujemy przekazać to, co było przedtem, bo też i te postacie się zmieniają w czasie. Powiedzmy sobie, że kiedy zaczynałam to pisać pierwszą część tej książki, to był okres, który pokazywałam, to był 39 rok i umówmy się, że ludzie w 39 roku, a w 46 są innymi jednak ludźmi, różne rzeczy przeżyli, więc ja nie muszę specjalnie sięgać do przeszłości, piszę tylko o tych bagażu wtedy, kiedy to jest potrzebne do akcji. A tak nie opisuję specjalnie, ponieważ każda z tych części właściwie się nie łączy z pozostałymi, każdą można czytać osobno. To jest jakby nawet nie tylko, że inny temat, ale i inny gatunek trochę, bo właściwie każda z tych czterech części tej kwadrologii jest inna. Pierwsza to jest taka przygodowo-łotrzykowska, a ostatnia to jest taka właściwie kameralna mikropowieść.
I opis miejsc, zawsze kiedy pojawiają się tak dokładnie opisane miejsca, zadaję pytanie autorowi, czy faktycznie my jesteśmy w stanie trafić w te miejsca?
Nie w tym kształcie oczywiście, ale nie opierałam się na wspomnieniach, pamiętnikach, akurat to miejsce, w którym tutaj toczy się akcja, czyli Busko-Zdrój, które nazywam tutaj Lubuskiem, ponieważ nie chcę, żeby mi się ktoś przyczepił, ewentualnie gdybym gdzieś tam coś klapnęła, to jest to bardzo dobrze opisane, ponieważ sanatorium, w którym się toczy akcja, było i przed wojną, i po wojnie mityczne. Miejsce, gdzie zebrała się grupa ludzi, grupa zapaleńców, zbudowali sanatorium, którym dzieci nigdy przedtem niezaopiekowane wyciągano z zagłębia, z różnych takich zapadłych dziur, gdzie chorowały, umierały na jakiejś kupie betów. Wzięto do czystych, przestronnych sal, zbudowanych według najnowszych osiągnięć ówczesnej wiedzy medycznej. Zaopiekowano się, ale nie tylko, stworzono im też warunki do rozwoju, do nauki. To nie było tak, że były poddawane tylko zabiegom, ale były też i uczone, i wychowywane. I to jest tłom, to miejsce jest tłem, prawda? Mhm. I ja starałam się, no, dzięki temu, że przeczytałam i miałam te źródła, staram się tworzyć je wiernie. Myślę, że mi się to jakoś udało. Tak uważam.
Źródła to jedno, tak. A czy były potrzebne jakieś konsultacje ze specjalistami, historykami?
Nie. No ja nie będę. Jeżeli ktoś opisuje jakąś rzecz tak, jak on wtedy widział, no to punkt widzenia moich bohaterów jest też taki. Ja konsultuję tylko takie rzeczy, które mogą być dyskusyjne i mają jakieś przełożenie na rzeczywistość, a czy jakieś drobiazgi tam są niezupełnie zgodne, powiedzmy. Na razie nikt mi nic takiego nie sygnalizował. Zresztą już ci ludzie nie żyją, mówi się też i więc to jest raczej tutaj w tej książce się nie konsultowałam. Konsultowałam się w tej książce poprzedniej, która była, akcja toczyła się w wielu miejscach i tam był, to właściwie tak jak powieść Pigos, jej drugie życie. Tam rzeczywiście wydarzenia historyczne są bardzo obecne i kapitulacja Włoch w czasie II wojny światowej, akcja toczy się w Niemczech, Szwajcarii i jest oparta na autentycznych wydarzeniach historycznych. Tutaj to jest takie bardziej kameralne.
Mamy oczywiście uzdrowisko, czyli bardzo rozwinięty motyw medyczny i czy tutaj również gdzieś posiłkowała się pani źródłami?
Tak. Wszystko pisałam według pamiętników lekarzy. Poszukałam, gdzie tylko mogłam, sięgałam, znajdywałam, szukałam, wyszukiwałam wspomnienia lekarzy i no to jest, niektóre są zupełnie drętwe, ale niektóre to jest prawdziwe, takie, ja mówię, mięso literackie, ponieważ to były takie przykłady tego, jak traktowano chorego, w jakich warunkach ludzie żyli. To jest materiał socjologiczny i historyczny, trudny do wyobrażenia. Każda sytuacja medyczna w tej książce jest prawdziwa. Tam opowiadali lekarze. I konsultowałam te lekarskie sprawy, o właśnie. Dlatego, że no nie zawsze wiedziałam, ponieważ ja no nie przepisuję pamiętnika, tylko piszę na tej bazie, więc niektóre procedury starałam się sprawdzić albo poprowadzić po swojemu i wtedy musiałam sięgnąć do wiedzy lekarskiej, znajomych lekarzy i sprawdzić, jak to wtedy leczono, bo leczono inaczej, prawda?
Zupełnie inaczej, chociażby teraz z zapaleniem płuc nikogo by nie wysłano w takiej komunikacji publicznej, prawda? Na drugi koniec Polski.
No tak. To są takie, no wie pani, wtedy też była inna sytuacja, no były pewne konieczności.
I tutaj mamy postaci i też zacznijmy od początku, bo wydarza się coś takiego bardzo drastycznego i też w jaki sposób budowała pani postaci, żeby przekazać te emocje, odczucia i też ich podejście do śmierci chociażby, jeśli chodzi o tą rzeczywistość powojenną.
To się oczywiście wszystko spłaszczyło i to ja już to pisałam w pierwszym tomie, że to, co przed wojną było niesłychanym wydarzeniem, śmierć stało się rzeczą powszechną. Wszyscy przyzwyczaili przyzwyczaili się do tego, bo do śmierci się oczywiście można przyzwyczaić i oni się po prostu nie dziwili tej śmierci, przyjmowali ją bardziej na chłodno, bo człowiek wytwarza taką warstwę ochronną, bo inaczej nie dałoby się żyć, więc po prostu tutaj to też miało swoje znaczenie, że ludzie się znieczulali sami, starali się o czymś innym myśleć, czym innym zajmować, a śmierć ostro kosiła i właśnie to tutaj ta moja główna bohaterka Zosia, główna bohaterka tego tomu, Zosia, ona jest chora na gruźlicę, ale ta gruźlica wtedy stała się problemem. Ona była cały czas obecna przed wojną i po wojnie, ale po wojnie nagle strasznie dużo ludzi było chorych, ponieważ było wycieńczonych wojną i to już gruźlica była bardzo zaraźliwa, ale już były możliwości leczenia, ale ciągle nie za bardzo w kraju, naszym kraju, bo nie mieliśmy dostępu do nowoczesnej medycyny, gdzie już penicylina w tym momencie funkcjonowała na Zachodzie. U nas była jakimś rarytasem, który się kupowało. Można było dostać na czarnym rynku, bo na Polacy są narodem dobrze zorganizowanym i wszystko można było dostać na czarnym rynku. Więc tą śmierć po prostu walczono z nią tak jak umiano, albo nie, po prostu nie przyjmowano jej do wiadomości, że ona gdzieś tam stoi za rogiem i czyha.
Ale pisząc tak, miała pani wrażenie, że nie do końca wszystko się zmieniło w ochronie zdrowia w Polsce?
Oczywiście, że nie, ale startujemy jakby z wysokiego poziomu. Nigdzie się nie zmieniło, bo prawdę mówiąc, ten świat jest koszmarny. Ja patrzę na to wszystko w tej chwili tak z perspektywy lat, to jednak to wszystko idzie, nie podoba mi się kierunek, i medycyna na całym świecie jest jakimś poważnym problemem, ale możemy to tylko my wyborami naszymi i presją na rządzących zmieniać sytuację, ale takich skrajnych sytuacji, takiej biedy potwornej, wiejskiej, to już u nas jednak nie ma od wielu, wielu lat. Może być patologicznie, zdarzać się raz, ja mam rodzinę na wsi, bywałam na tej wsi, wychowywałam się tam częściowo, więc wiem, jak to wyglądało w latach, powiedzmy, mojej młodości, a wiem, że teraz to jednak jest i dostatek, i szpitali jest na lekarza. To jest ważne, bo niekoniecznie służba zdrowia, ale jak się ma jakieś tam pieniądze, to człowiek jest w stanie sobie pewne rzeczy zapewnić, gorzej jak ich nie ma.
Co więcej, mamy tutaj również oczywiście relacje, i te relacje też mamy takie czasami zawahania czytając, czy aby na pewno też ta komunikacja pacjent-lekarz się zmieniła.
A nie, to najmniej. To rzeczywiście, to jest taki problem, ale to jest ludzki, tak? Problem mentalności ludzi i tutaj te złe tradycje jednak są przekazywane i to nawet ten świetny film z Danutą Szaflarską pokazuje doskonale, jak to wygląda, jak ludzie, lekarze, to też było dla mnie zaskoczenie, jak ja czytałam te pamiętniki, że tak duża część lekarzy to już wtedy była w jakiś sposób zajęta głównie zarabianiem pieniędzy, a wychowując się w szkole, przerabialiśmy ludzi bezdomnych i na tym przykładzie można było uwierzyć w to, że lekarze poświęcali się, ale niestety to też były wypadki tylko wyjątkowe, jednostki. Zawsze były jednostki, a teraz masa, cóż, nie zawsze chciała i nie nadążała i tutaj jest, w tej książce też to jest tak pokazane, jak oni lekko traktują stosunkowo, ale to też pacjentów, ale to też jest dlatego, że to jest też metoda obrony psychiki, bo tylko siąść i płakać, albo robią co mogą i starają się nie zwariować.
Co jeszcze panią zaciekawiło, czytając te pamiętniki?
O, mnóstwo rzeczy, wie pani, pamiętniki to jest cudowna rzecz, bo to są fabuły, których ja bym nie wymyślił, ani żaden pisarz by nie wymyślił, bo zdarzają się we wspomnieniach ludzi takie rzeczy, że naprawdę warto to czytać, warto sięgać po książki oparte na tych materiałach i widzę, że to jest coraz częstsze, ponieważ te książki nie są wznawiane i jest mnóstwo książek, które wyszły kiedyś, dawno temu, pamiętników, wspomnień, różnych ludzi, różnych zawodów, opisujących, otwierających przed nami takie nieznane światy. A to nie jest wznawiane, bo powiedzmy sobie, jaka jest sprzedaż, mogłaby być sprzedaż tego. Natomiast przechodzą z rąk do rąk, zostają gdzieś tam wyrzucane przy śmietnikach i potem znajdują się, jeżeli nie zupełnie wyrzucone, ale możemy z nich czerpać wiedzę. Chociaż nie zawsze, bo na przykład ja w tej chwili czytam pamiętniki kobiet i to są tak drętwe te pamiętniki, że jestem przerażona. Po prostu pisane jakieś jakby odtąd dotąd, jakby się chciały te kobiety władzy przypodobać. Tak opisują, oczywiście, że to jak ona tam męża pogoniła pijaka i coś takiego, to mogłoby w tym coś być, ale to wszystko jest tak układne, takie wychowałam dzieci, tak bardzo nie mają mają swojego życia, przynajmniej w tych książkach, w tych wspomnieniach, bo nie wiem na czym.
Może gdzieś trafiła się cenzura w wydawnictwie.
Może tak, może ktoś to robił, redagował po prostu. Zdarza się, że redaktor wszystkie teksty ujednolica i tak sobie też myślałam, że to może jest ręka redaktora, że pozbawił to w ogóle życia i energii, te wspomnienia. I naprawdę żaden się na razie nie... Jestem w połowie tej książki, żaden mi się tutaj... Nic ich nie ma, no po prostu nic. To nie jest możliwe po prostu, żeby życie było takie. Bo życie wiadomo, że jest bardzo zaskakujące i nawet jak ktoś prowadzi takie na pozór nieatrakcyjne, to jednak dużo rzeczy się dzieje. I można wyciągnąć z takiej powszedności mnóstwo elementów, które mogą być ciekawe dla innych. No. Chociażby teraz oglądam tak równocześnie z tym Derry Girls i tam przecież to jest tak, no niby tam jest ta wojna w Irlandii i tak dalej, no ale ta rodzina, to wszystko, co tam się dzieje, to jest właśnie barwne. I każdy ma takie barwne życie, ma jakieś śmieszne ciotki, zabawnych wujów, jakieś przygody młodzieńcze. Słyszało i o jakichś przygodach, no, niektórych pamiętnikach tego w ogóle nie ma. No ale te lekarskie akurat bardzo dobre. Co, a ja bywałam w Busku wielokrotnie i właśnie stąd pomysł, żeby umieścić tam akcję, bo też jest tak, że jeżeli ja chcę o czymś napisać, o ludziach po wojnie, jak oni funkcjonowali, o uczuciach, o takich delikatnych, wrażliwych, o tym, jak byli spętani tą rzeczywistością. Szukałam miejsca, gdzie by to można zrobić. No i pomyślałam sobie, że ponieważ to Busko znam i znam tą historię tego sanatorium, którym poszłam jeden raz, jak już zaczęłam pisać książkę, żeby zobaczyć, bo przeszłam się po nim, to po prostu to jest takie dobre miejsce. Często akcja książki prowadzę też tam, nie tej koniecznie, tylko jeszcze tych pozostałych książek tam, gdzie wiem, gdzie mam to obczajone, mam jakieś pamiętniki, jakieś źródła, jestem w stanie pokazać, jak to wygląda. Pamiętam, że w pierwszej części Dziewczynie z kabaretu to prowadzę tą bohaterkę na do domu Korczaka, a ponieważ to jest dobrze opisane, to jestem w stanie nawet tam prowadząc ją pokazywać, że skręciła w prawo, weszła w lewo, otworzyła drzwi, gdzie był sekretariat na przykład, a już to mi osobiście bawi. Albo na przykład tym samym tomie opierałam się na wspomnieniach takiego biochemika, nie pamiętam tych, jak on się nazywał. W każdym razie on opisywał Kraków dzień po dniu w czasie wojny i też, ponieważ to był pamiętnik, więc był pisany na bieżąco, więc pogodę na przykład sobie ustalałam według niego. Ale to już takie zabawy dla mnie.
Ale świetne twórcze i do tej twórczej podróży zapraszamy naszych słuchaczy, żeby sięgnęli po książkę Między Tobą a Mną. Ja jeszcze zaznaczę, że tutaj rzuca się w oczy taki umiarkowany, drastyczny opis, więc tutaj niech się nikt nie przestraszy, że nie jest to w żaden sposób epatowane taką drastyką różnego rodzaju sytuacji.
No, mam nadzieję, że nikt się nie przestraszy, bo to raczej jest literatura lżejsza, to nie jest jakieś bardzo ciężkie, tylko po prostu wydaje mi się, że warto czytać książki po to, żeby poznawać świat, nie taki, jaki był kiedyś, jaki jest teraz, a czasami są książki, którym poznajemy świat, który będzie kiedyś, miejmy nadzieję.
Dla kogo jest ta książka na zakończenie? Proszę powiedzieć, dla kogo pani chciałaby, żeby ona trafiła?
Do wszystkich, oczywiście, bo ona w zasadzie nie ma tu limitu wieku, ani żadnych innych takich rzeczy, które by mogły określać czytelnika, bo to może czytać kobieta i mężczyzna, mam nadzieję, że każdego zainteresuje. Ja miałam kiedyś taki telefon do jakiegoś pana, który mnie pytał o moje książki, bo on lubił, ale chciałby, żeby jego żona zaczęła i co ja bym mu radziła, który ma polecić żonie. Mężczyzna, który czyta moje książki i jeszcze szuka u mnie wsparcia, żeby jakoś wciągnąć tą lekturę żony. To jest po prostu literatura, mam nadzieję, środka i mam nadzieję, że to jest jakaś literatura i dla wszystkich po prostu.
Idealna na wakacje?
Tak, bardzo uważam, że tak, bo przyciągająca historia.
Zatem zapraszamy Państwa i zachęcamy przede wszystkim do czytania. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo.